Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W tym roku właśnie obchodzimy 70. rocznicę tego wielkiego nieszczęścia dla znacznej części wyznawców naszej cerkwi prawosławnej. Okrągła data jest szczególna, dlatego że na pewno to już ostatnia okrągła rocznica, kiedy jeszcze bezpośredni świadkowie, ofiary tej haniebnej akcji Wisła spotykają się w środowisku żyjących wyznawców naszej cerkwi prawosławnej. Akcja Wisła rozpoczęła się w południowych regionach naszej cerkwi, na Łękowszczyźnie. Pierwszy transport wyjechał z miejscowości Szczawne i to później tak się przesuwało na północ. Moja diecezja lubelsko-chełmska, cała Lubelszczyzna, to znaczy Chełmszczyzna, południowe Podlasie, doświadczali tej wielkiej tragedii, szczególnie w miesiącu lipcu 1947 roku. Większość mieszkańców przeżyła tę tragedię właśnie w święto świętych apostołów Piotra i Pawła. Z podlaskich wsi, tutaj z okolic Jabłecznej, z tych terenów nadburzańskich zostali wygnani ludzie właśnie 12 przede wszystkim lipca. Zwiezionych wszystkich do takiej miejscowości, gdzie jest przystanek węzła kolejowego w Chotyłowie. Nie było to w ogóle zorganizowane, nie było przygotowane. Jeszcze kilkadziesiąt godzin, nawet 3 doby ta społeczność oczekiwała na przyjazd zorganizowanego transportu. Wiadomo jest, jakim miesiącem jest miesiąc lipiec, upalnym. Ludzie zabrali ze sobą to, co mogli, ale w tym, co zabierali ze sobą, byli także zwierzęta. Krowy, świnie. Trudno myśleć o jakimś zabezpieczeniu sanitarnym. Można to sobie wyobrazić, jaka to była tragedia dla tej społeczności. Ludzie nie byli świadomi, dlaczego ten cios życiowy muszą dzielić ze sobą, dlatego że nie byli zaangażowani w żadne ugrupowania nacjonalistyczne. Po prostu decyzja centralnie zapadła. Pomysłodawcy, prekursorzy tej haniebnej idei zadecydowali, że tak jak tereny graniczą z rzeką Bug, ten teren powinien doznać etnicznego wyczyszczenia. To położyło też kres dla funkcjonowania naszej cerkwi prawosławnej. Ludzie pojechali w nieznane. Struktury, które zarządzały tą akcją Wisła, bardzo pieczołowicie pilnowały, żeby ta społeczność przesiedlona na ziemie odzyskane, tak nazywane, nie była zakwaterowana w większych aglomeracjach. Więcej nie pozwalano niż 5 rodzin, żeby gdzieś się osiedliło we wsi. Dlatego, że to podejrzewano, że to już rozpocznie się jakaś działalność zgrupowanego działania wrogiego dla umacniania państwa Polski Ludowej.
Земля хомська наша, до Турковиш свішить народ, на різи положення, тут від недугів і турбот шукають всі спасення, тут Маті Божа омофор над нами прося. Всіх святих собор пречисто величає. Тут сонми всіх небесних сіл вкривають нас крилами. Тут наші предки із могил стають, щоб бути з нами. І тішаться, що ми живем, що ми
Bardzo trudne. Wysiedlono ze wschodnich rubieży nie tylko społeczność prawosławną, a także społeczność unicką grekokatolików z Podkarpacia, którzy mieli zaplecze takie wspomożenie bardzo często w zorganizowanych już strukturach Kościoła rzymskokatolickiego. Dla nich może było nieco łatwiej, dlatego że sympatyzowali z nimi mimo wszystko ta społeczna większość. Ale tutaj przejawia się wielki heroizm społeczności prawosławnej, która może w nieco lepszych okolicznościach się znalazła, bo mogli organizować z biegiem czasu swoje życie wokół cerkwi. Oczywiście to był wielki też dylemat, dlatego że cerkiew prawosławna w Polsce nie miała przygotowanej kadry. Nie było struktur administracyjnych Cerkwi Prawosławnej. Trzeba pamiętać, że począwszy od 1939 roku cały potencjał niemalże Cerkwi Prawosławnej w Polsce pozostał za wschodnią granicą. Zachodnia Białoruś, Wołyń, w Krzemieńcu seminarium duchowne, a jedynie na terenach nowej rzeczywistości w Polsce Ludowej tylko została największa część absolwentów szkoły psalmistów przy monasterze świętego Onufrego w Jabłecznej. Bardzo często ci absolwenci, którzy spróbowali funkcję dyrygentów chórów cerkiewnych, psałomszczyków, oni w pierwszej kolejności dostąpili tego zaszczytu, że zaproponowano im posługę kapłańską. I to byli prekursorzy tego życia w nowej rzeczywistości dla Cerkwi Prawosławnej.
Oh, wspomnieliście o tym, że akcja Wisła nie dotyczyła tylko społeczności prawosławnej, a ja chciałbym zapytać o jakieś statystyki, o konkretne liczby. Czy wiadomo, ile osób było zmuszonych do tego, żeby opuścić swoje domy?
Ofiarami akcji Wisła było gdzieś około 160 tysięcy przesiedlonej społeczności wschodniej, że tak nazwę. Z Lubelszczyzny, z terenów dzisiejszej diecezji lubelsko-chełmskiej, wysiedlono 40 tysięcy tylko, bo trzeba jeszcze wspomnieć, że Lubelszczyzna doświadczyła 2 lata wcześniej też wielkiej akcji przesiedleńczej. Ponad 200 tysięcy wysiedlono rodowitych autochtonów na wschodnią Ukrainę. Ta społeczność do dnia dzisiejszego stara się zachować tam na Ukrainie swoją tożsamość. Oni są zintegrowani w takim stowarzyszeniu Chełmszczyzna. Przyjeżdżają bardzo często odwiedzać święta parafialne na terenie naszej diecezji. Starają się odwiedzać swoich dziadków spoczywających na zaniedbanych cmentarzach, a tych cmentarzy jest kilkaset. Także to się wszystko jak gdyby formowało na niekorzyść naszej cerkwi prawosławnej. I dla nas o tych faktach trzeba przypominać, dlatego że dzisiejsze społeczeństwo bardzo często nie jest świadome, dlaczego my jesteśmy w takiej okrojonej formie działalności, jesteśmy w szczątkowości takiej. Dzisiejsze polskie społeczeństwo, a także wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego powinni uświadomić sobie, jaką gehennę, jaką golgotę wielką przeżyła społeczność prawosławna na wschodnich rubieżach.
Władyko, akcja Wisła była skierowana przeciwko ludności niepolskiej i obejmowała rozmaite sfery życia społecznego. Jedną z takich sfer było życie religijne. O jakich największych reperkusjach właśnie na tym tle można mówić, jeśli chodzi o ludność przesiedleńczą na tle religijnym?
Zadecydowano, że mniejszość etniczna, narodowościowa, ludzi narodowości ukraińskiej, a to byli wszyscy wyznawcy cerkwi prawosławnej, muszą być wysiedleni ze swojej macierzy jako autochtoni tej ziemi. To był wielki taki popłoch dla społeczności. Bardzo często zdarzały się takie przypadki, że masowo w niektórych aglomeracjach wiejskich ci ludzie, którzy dostali już rozkaz na pakowanie się na wyjazd, a to rozkaz do zrealizowania trwał dosłownie 2 godziny, masowo zgłaszali się do księży rzymskokatolickich. Księża rzymskokatoliccy na szybkiego, że tak nazwę, wypisywali metrykę chrztu i ci ludzie pozostawali. Takich przypadków można naliczyć w tysiącach. O tym świadczą dzisiaj dowody w księgach metrykalnych. No i ta społeczność w ten sposób raczej zatracała swoją tożsamość, chociaż dzisiaj spotykają się bardzo często przypadki, że już w 3., 4. pokoleniu młode pokolenie jest świadome tej przemocy i niekiedy doświadczamy tej takiej satysfakcji duchowej, że ci ludzie świadomie, krytycznie oceniają ten fakt i starają się przybliżyć do swojej rodzimej tradycji, swoistej dla naszych wschodnich regionów. Takich przypadków naprawdę jest mnóstwo. Myślę, że takich transformacji można naliczyć kilkadziesiąt tysięcy.
Yeah.
czas Kościół prawosławny podejmował jakieś zabiegi przeciwdziałające tej akcji? Próbował coś zapobiec?
Kościół prawosławny nie był przygotowany, dlatego że Kościół prawosławny był wtedy w bardzo szczątkowym stanie. Czytałem korespondencję osób przesiedlonych na Dolny Śląsk dzisiejszy, kiedy do metropolii intensywnie napływały petycje od tej przesiedlonej społeczności, że my stworzyliśmy już ugrupowanie swoje prawosławne, prosimy skierować do nas duchownego. I w takich okolicznościach zaczęła się rodzić dzisiejsza diecezja wrocławsko-szczecińska. Skierowany został konsekrowany na biskupa Władyka Michał Kiedrow, który dzisiaj spoczywa w Białymstoku na cmentarzu Wszystkich Świętych. Do tego czasu on był przeorem monasteru Wiebłecznej. Przecież same życie we Wrocławiu Władyki Michaiła to był wielki dylemat. Ani mieszkania zabezpieczonego, w cudzysłowie powiedziawszy, rezydencja mieściła się na dzwonnicy kościoła poewangelickiego. I tak to wszystko zaczęło funkcjonować i w takiej okoliczności w 60 roku do życia duszpasterskiego został skierowany późniejszy metropolita naszej cerkwi, świętej pamięci metropolita Bazylii, który bardzo energicznie wziął się do tego, żeby w jakiś sposób tak z prawdziwego zdarzenia, w sensie nawet fizycznym, organizować te struktury nowo powstałych parafii, bo to wszystko było w ruinie. Właśnie na tę okoliczność tegorocznego jubileuszu, w tym słusznym znaczeniu 70-lecia akcji Wisła, my przygotowujemy wystawę, która będzie przedstawiała dla nas tą sytuację i 1947 roku, i późniejszych lat, w jakich okolicznościach były urządzane pierwsze świątynie. Nie były to czasy łatwe, tak jak dzisiaj możemy pojechać gdzieś tam, przypuśćmy na Ukrainie, do sklepu, gdzie jest to przygotowane są wyrobnicze utensylia cerkiewne, podświeczniki, siedmiuświecznik. To wszystko było strugane z drewna. Jeszcze w tych poewangelickich świątyniach na ziemiach odzyskanych te takie prymitywne utensylia, a jak przysparzające duchową radość dla tamtej społeczności, stwarzały, że mogą właśnie zorganizować to swoje macierzyste gniazdo wokół cerkwi prawosławnej. Zbieramy właśnie wspomnienia nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej właśnie 5 lat temu, kiedy chcieliśmy zaznaczyć jakiś akcent w 65. rocznicę akcji Wisła, wydało taką pozycję wydawniczą 2 godziny na tą uroczystość w Kostomłotach 1 sierpnia. Drugie wydanie przygotowujemy, ale z końcem roku jeszcze wyjdzie bardziej obszerna pozycja wspomnień obejmująca wszystkie regiony i Dolny Śląsk, tych mieszkańców jako ofiar akcji Wisła, i Lękowszczyznę, i także Warmię i Mazury, i Pomorze także. Myślę, że to jest znaczące, jak wspomniałem przed chwilą, że to już ostatnia okrągła rocznica, kiedy jeszcze można znaleźć kontakt z ofiarami, ze świadkami bezpośrednimi tego barbarzyństwa dla Cerkwi Prawosławnej.
Nynie śmierci zrób przydziel, o gore, gore, gore mnie wielkoje, płoć w grob moju kładą, duszą, że nas utwiedą. O gore, gore, gore mnie wielkoje, wierno druga nie so mnoj, skrylся świat chraniciel mój. Me. bo nie miłował ja sam. O, gore, gore, gore mnie wielkoje, mimo carstwa prochodzę. Свято дом святий, грешних не спасеш і ти. О, горе, горе, горе мне великое, царство горнє слезно з рук, і
pamiętam, jak miałem związany, byłem z monasterem w Jabłecznej jeszcze w latach 70. Dla tej społeczności przesiedlonej nie do pomyślenia było, żeby grzebać swoich rodziców na terenie właśnie ziem odzyskanych. I tutaj dla nas jakby wspominają się te słowa psalmu na rzekach Babilonu. Jak ja mogę zaśpiewać Bogu pieśń na ziemi obcej? Tak samo wszystkich nieboszczyków w latach 70. oniemalże, myślę, że w 70% przywożono na pochówki na rodzinną ziemię do obok swoich rodziców. Dzisiaj niestety to już piąte pokolenie, jest czwarte pokolenie. Już ta tradycja raczej niespotykana jest. Ale mimo wszystko ta łączność między rodzimą ziemią a tym miejscem nowego zamieszkania, ona jest. To się zauważa podczas świąt parafialnych, ale niestety to już mija 70 lat. Nowa rzeczywistość powstała. Ta społeczność przesiedlona, zaklimatyzowała się. I to jest pewien paradoks. Z perspektywy dzisiejszej oceny trzeba zauważyć. Dzisiaj widzimy napływ nowej emigracji ze wschodu, masowej, do Polski. I te smutne wydarzenia, które uwieńczone były łzami i krwią w 1947 roku, należy z perspektywy czasu ocenić, że to była pewna misja w tej perspektywie. Dzisiaj, gdzie ci nowi emigranci, którzy bardzo często wybierają sobie tereny zachodnie naszej ojczyzny, mogą skorzystać z urządzonych świątyń na Dolnym Śląsku, na Pomorzu. Gdyby tego światła, świętego prawosławia nie przynieśli ci ludzie doświadczeni akcją Wisła, dzisiaj na pewno trudniej byłoby dla tej społeczności odnaleźć się w swojej kulturze, w swojej duchowości. I to się stało w ocenie z perspektywy czasu pewnym paradoksem. I trzeba powiedzieć, Bóg prowadzi człowieka, Bóg czyni cuda i dzisiaj mamy w całym kraju struktury naszej cerkwi, zawdzięczając właśnie tym trudnym wydarzeniom sprzed 70 lat. Jestem uszczęśliwiony, szczerze mówiąc, że decyzją Świętego Soboru Biskupów 70. rocznica akcji Wisła będzie oznaczana przez naszą cerkiew na terenie naszej diecezji lubelsko-chełmskiej. To świętowanie tego smutnego wydarzenia rozpocznie się w sobotę 29 lipca. Z inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej zorganizowany będzie w Monasterze Wiobecznej taki obóz integracyjny, gdzie przyjadą też przedstawiciele młodzieży prawosławnej ze wszystkich regionów naszej cerkwi, z Dolnego Śląska, z Łękoszczyzny, z Warmii i Mazur. Zaprosiliśmy też także wolontariat z Radia Białostockiego Ortodoksja. Będą warsztaty takie szkoleniowe, jak zebrać materiał u świadków tego wydarzenia, żeby właśnie opracować to wydawnictwo, które planujemy opublikować. A jednocześnie te warsztaty, uczestnicy tych warsztatów przetworzyliby się w taki obóz roboczy, żeby pomóc tam kostomotach Ojcu Ambrożemu zorganizować to święto. W niedzielę wieczorem w monasterze świętego Onufrego Wiobecznej będziemy sprawować molebień. Poświęcony zostanie z inicjatywy mnichów pamiątkowy krzyż w obejściu soboru świętego Onufrego Wiobecznej. I będzie taka niewielka konferencja przedstawiająca genezę i skutki akcji Wisła, a także otwarcie wystawy upamiętniającej akcję Wisła. Następnego dnia, 31 lipca w poniedziałek, w niedalekiej odległości od Monasteru Wiobecznej, gdzieś około 17 km w lesie, jest uroczysko Wołoszki, gdzie na skutek akcji przestała istnieć w ogóle ta wieś. Będzie postawiony kamienny obelisk upamiętniający tą wieś. Tam zebrana młodzież wyjdzie pieszą pielgrzymką do Kostomot przez Kodeń na Wsienocznoje Bdzienie. No i rozpoczną się już święto świętego Serafima z Sarowa, orędownika niebieskiego tej wspólnoty w Kostomłotach, uroczystości liturgiczne. Jeszcze zaznaczę, dlaczego w Kostomłotach. Dlatego, że na skutek akcji Wisła zamarło życie prawosławne w Kostomłotach. Ostatnim proboszczem w Kostomłotach był świętej pamięci ojciec Mikołaj Szczur, który został wraz ze społecznością przesiedlony na Warmię i Mazury. Ksiądz Mikołaj Szczur, dziadek matuszki Jermonii i Humeni naszego monasteru na Grabarce. I dzisiaj też jest paradoks, że mimo, że tam silna akcja unijna pozostawiła po sobie parafię neounicką, a dzisiaj funkcjonuje też wspólnota prawosławna, parafia prawosławna jest i warto dowartościować tą społeczność, która umiała się utożsamić z cerkwią prawosławną po tych latach doświadczeń. I to dla nas takie w tych Kostomłotach będzie wielkie dowartościowanie. Spodziewamy się na tej uroczystości obecności przedstawicieli Episkopatu naszej cerkwi. Myślę, że zaszczycą też władze administracyjne województwa lubelskiego i samorządowe, a także liczne grono naszych wiernych ze wszystkich regionów, ze wszystkich diecezji naszej cerkwi w Polsce. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja, żeby w tym szczególnym wydarzeniu w życiu naszej cerkwi zaświadczyć swoją obecność i dać taki wyraz poprzez swoją obecność dobrego rozumienia naszej prawosławnej soborowości.
Oh,
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.